Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Naszym gościem jest Sławomir Sikora, który jest teologiem, który jest duchownym luterańskim, ale też człowiekiem wielu pasji. Jeśli chodzi o książki, to już jest trzeciak dorobku, bo na początku był tomik poetycki Myśli w biegu, to 2014 rok. Potem powieść Ławka i wreszcie powieść Bracia, to rzecz nowa, pachnąca świeżością. Jak to jest, jak się bierze tę książkę do ręki i na co autor zwraca wtedy uwagę najbardziej, na zapach tej książki?
Jest też taka refleksja czysto techniczna, jak wyszła okładka już tak na żywo, kiedy się mają w ręku, jak papier, trzeba go też podotykać, bo wcześniej tylko był opisywany w jakiś taki techniczny sposób. Natomiast to jest coś znacznie więcej, to jest bardzo dużo też emocji, to jest takie otworzenie sobie na szybko całego procesu pisania i tworzenia. Niesamowicie dużo, dużo się dzieje. Na przykład pomyślałem sobie, że moją pierwszą powieść Ławka mój tato miał okazję przeczytać, a tę już nie przeczyta. Więc to jest i radość, ale jakieś takie zupełnie nieoczekiwane wzruszenia na przykład, które wyłaniają się tak gdzieś z jakichś zakamarków naszego świata emocji.
A propos okładki, to tutaj widzimy przepiękną rzeźbę anioła. To jest z cmentarza centralnego w Szczecinie. Autorem tego zdjęcia, które posłużyło do tej kompozycji, która składa się na okładkę, jest Andrzej Łazowski, nasz szczeciński fotograf, ale powiedzieć, że fotograf to chyba trochę za mało.
Za mało zdecydowanie.
Bo to jest człowiek, który animuje różnego rodzaju wydarzenia i w stowarzyszeniu Czas, Przestrzeń, Tożsamość, ale i myślę poza tym stowarzyszeniem dba o pamięć, o ludziach i to jest piękne, więc wydaje mi się, że te osoby, które zresztą obok Andrzeja wymienione są na samym końcu w podziękowaniach, to osoby, które nie tylko w sposób techniczny wspomogły księdza w tej książce. Takie odnoszę wrażenie.
Nie ma tutaj rzeczywiście przypadku. Może zacznę od tego, że ten anioł, który jest na okładce, on mi towarzyszył od samego początku pisania. To znaczy patrzyłem na jego zdjęcie, wtedy jeszcze znalezione w internecie, i patrząc na to zdjęcie, zacząłem pisać tą książkę. Dlatego miałem ogromny sentyment do tego anioła. Oczywiście ja nie znałem go wcześniej, ale jak sobie tak po prostu wyszukałem anioł, cmentarz centralny i przejrzałem tam ileś tych rzeźb. Jak zobaczyłem tego, to wiedziałem, że on będzie mi towarzyszył.
Bardzo ludzki anioł.
Jest niesamowity. On jest tak przemawiający, jest taki plastyczny, jest taki z tego świata i nie z tego świata. Łączy wszystko, co doczesne, wieczne, metafizyczne i bardzo takie dotykalne. Trochę z kamienia, a trochę żywy, niby milczący, a tak wiele mówiący. Natomiast jak pomyślałem sobie, że potrzebuję zdjęcia, z panem Andrzejem Łazowskim stale współpracujemy, stale się spotykamy, rozmawiamy, też rozmawiamy o cmentarzu centralnym, o naszych doświadczeniach, stratach i o naszych żałobach. W związku z tym, jak pomyślałem, potrzebuję zdjęcia, to Andrzej Łazowski wyskoczył mi od razu i był takim bardzo naturalnym wyborem.
Czytając ją, pomyślałam, co łączy te dwie książki, te dwie powieści, Bracia i wcześniejszą Ławkę, że jednym z bohaterów, oczywiście w bardziej metaforycznym tego słowa znaczeniu, jest rozmowa. Potrzeba tej rozmowy, uciekanie od rozmowy, brak tej rozmowy, który jest może czasami jeszcze bardziej wpływający na losy bohaterów niż sama rozmowa, ale w każdym razie rozmowa.
To wynika z takiej obserwacji, z takiego doświadczenia, że zdarzają się w naszym życiu różne sytuacje, zdarzają się różnego rodzaju nieporozumienia, jakieś tworzą się konflikty i myślę, że tego nie unikniemy, bo to się po prostu zdarza. Nie musimy chcieć konfliktu, żeby ten konflikt powstał. Natomiast dla mnie kluczowe jest, czy mamy gotowość rozmawiania o tym. W momencie, kiedy otwieramy się w rozmowie na drugiego człowieka, nie po to, żeby go zaatakować, żeby go powalić naszymi argumentami, ale żeby opowiedzieć o naszych emocjach. Myślę, że świat emocji na pewno jest pomijany, jest niedoceniany, a w wielu kwestiach jest kluczowy. I kiedy zaczynamy opowiadać o swoich emocjach, to w tej opowieści możemy się spotkać z drugim człowiekiem. Ponieważ jak mówimy, bałem się wtedy, to nasz rozmówca, nawet jeśli widzi daną sytuację inaczej, bo miał inną perspektywę, to myślę, że nieraz w życiu też się bał. Więc jak usłyszy bałem się, to może nas to zbliży do siebie i pozwoli na omówienie takie, żebyśmy się spotkali i żebyśmy mogli iść dalej. Nie wiem, czy więcej jest w tych obu książkach o tym pozytywnym aspekcie, czy może czytelnik bardziej zobaczy, do czego doprowadza brak
rozmowy.
On jest często takim naszym życiowym ciężarem. Myślę nawet o takich sytuacjach trudnych, które przeżywaliśmy jako dzieci. Słyszałem kiedyś, że jakieś trudne doświadczenie nie musi automatycznie być traumą na przykład dla dziecka, nawet jeśli mówimy naprawdę o jakimś bardzo ciężkim doświadczeniu.
O sprawach ostatecznych na przykład.
O sprawach ostatecznych, o śmierci, o wojnie, o obserwowaniu cierpienia. Nie musi to być traumą dla dziecka, jeśli w tym momencie otoczone jest miłością i opieką i obecnością dorosłego człowieka. I na to też chciałem zwrócić uwagę, na ten świat dziecka, który często oczyma nas dorosłych, to jest taki zawsze beztroski, cudowny czas i kto by tam nie chciał być dzieckiem. A często jest tak, że dzieci przeżywają dokładnie te same emocje, co my dorośli. Oczywiście one mogą rodzić się z takich sytuacji, które z naszej dorosłej perspektywy są, nie wiem, banalne, niepoważne, powinno się obstryknąć palcem i w ogóle o tym nie myśleć. Ale myślę, że powinniśmy uszanować i baczniej przysłuchiwać i obserwować ten świat dziecięcych emocji.
Jeśli można ważyć, nie wiem, czy jestem do tego uprawniona, ale myślę, że jeśli można ważyć, to samotność dziecka jest czymś o wiele bardziej dojmującym niż samotność dorosłego człowieka. I ta samotność dziecka w obliczu tragedii jest chyba najgorszą rzeczą, która może się wydarzyć.
Czy ja nawet bym dodał, że nawet niekoniecznie samotność dziecka w jakiejś tragicznej sytuacji. Na jednym ze spotkań z czytelnikami braci, pewna pani, to już była bardzo dojrzała pani, ale podzieliła się takim swoim lękiem, który towarzyszył jej przez niemal całe życie. Mianowicie, kiedy jako dziecko słuchała bajek o sierotach, to na podstawie tych bajek zrodził się w niej paniczny lęk, że mogłaby utracić mamę. Dzisiaj ta pani ma ponad 70 lat, jej mama nadal żyje, ma 103 lata, ale tym lękiem nigdy się z nikim nie podzieliła. Ten lęk jej po prostu towarzyszył, ten lęk ją wyniszczał, a równie dobrze można by było powiedzieć, no ale przecież te bajki nie musiały wywołać takiego lęku. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jaka opowieść w jaki sposób wpłynie na dziecko czy na nas dorosłego człowieka. I nie problemem jest to, że w bajkach występują sieroty. Problemem jest to, że z tym lękiem, który te bajki wywołały, z jakiegoś powodu to dziecko, które dzisiaj jest dorosłą kobietą, to dziecko zostało samo. I oczywiście może była w tym dziecku jakaś blokada, ale równie dobrze może zabrakło jakiejś takiej przestrzeni podarowanej przez dorosłych do tego, żeby dziecko o tym opowiedziało. To oczywiście czasem ciężko wyważyć i nie chodzi o to, żeby zawsze, nie wiem, rodzica czy dorosłego obciążyć, ale na przykład dlaczego mamy dzieciom czytać bajki? To nie chodzi tylko i wyłącznie o to, że szybciej tą bajkę przeczytamy, że mniej popełniamy błędów niż dzieci, które dopiero się uczą. Ale właśnie dlatego, że czytanie dzieciom bajek, tak samo jest czytaniem dzieciom Biblii, daje tą przestrzeń do tego, że dziecko może od razu przy nas zareagować.
Zapytać.
Albo powiedzieć, mamo, nie czytaj mi dalej.
Boję się.
Albo boję się. Albo dzisiaj zostań ze mną i trzymaj mnie za rękę. I wtedy jest przestrzeń do tego, żeby ten rodzic zapytał, a dlaczego dzisiaj potrzebujesz mnie bardziej niż wczoraj? I tworzy się okazja do tego, żeby dziecko powiedziało, bo mnie ta bajka wystraszyła. I już jesteśmy w dialogu z dzieckiem. No a jak tak przeczytamy i popatrzymy na zegarek, że teraz już koniec, bo jest godzina taka i jeszcze coś musimy zrobić, to niby przeczytaliśmy tą bajkę, ale jeszcze jesteśmy dalecy od tego, żeby podarować dziecku to, co może najistotniejsze, naszą uwagę.
Ta książka też uświadamia taką rzecz, która może nie jest jakimś super odkryciem, ale żyjemy i czasami może brak czasu, brak chęci na refleksję, w nas jest całkiem duży potencjał na to, żeby to, co nam się przydarza, przekuć w coś dobrego albo pozwolić, by nas to niszczyło albo zniszczyło całkiem. I ta książka też trochę o tym jest.
Zdarza mi się, że ci, którzy już są po lekturze, trochę się obrażają na mnie.
Bo
mówią, aleś napisał smutną książkę. Albo na przykład...
No trochę tam smutku jest.
Nawet zdaję sobie sprawę z tego, że jest go bardzo dużo. Ale z drugiej strony już po chwili mój rozmówca zaczyna opowiadać, no ale z drugiej strony mam taką sąsiadkę, która i zaczyna opowiadać równie trudną czy tragiczną historię. I myślę, że pod tym względem ta historia opisana, tak żeby nie za dużo powiedzieć, całej rodziny, która występuje w książce, jest mimo wszystko bardzo realna.
Tych tytułowych braci i innych postaci, które jakoś tworzą tę rodzinę w nawet w szerszym tego słowa znaczeniu.
Tak, dokładnie. I nawet jak mój czytelnik mówi, no w tym momencie już myślałam, że pójdzie to w dobrym kierunku i tam opisuje jakiś scenariusz, a to się nie wydarzyło. No to wtedy jest okazja powiedzieć, no ale naprawdę tak często się to nie wydarza, albo czy tak często to się wydarza, że na przykład jedna strona się zakochuje w drugiej osobie i od razu musi być z tego miłość. Może być sytuacja, że druga strona mówi, a ja nie jestem zainteresowany. Natomiast to, co mi bardzo zależało, żeby pokazać, bo przecież smutku w codzienności mamy wystarczająco dużo, nie trzeba o tym czytać w książkach. Natomiast mam taką nadzieję, że czytelnik tą nadzieję odnajdzie również w postawie przynajmniej niektórych bohaterów. I przede wszystkim bardzo mi zależało na tym, żeby pokazać, że nawet kiedy znajdzie się człowiek w podobnej sytuacji, jak sytuacja już w pewien sposób w rodzinie się kiedyś wydarzyła, to nie jest zdeterminowane do tego, żeby zrobić tak samo, jak zrobiło pokolenie wcześniej. Tylko że każdy z nas może zobaczyć swoją sytuację w inny sposób i doświadczenie, które miało negatywny wpływ na nas albo na naszą rodzinę, nie musi nas determinować, tylko wręcz przeciwnie, możemy właśnie przekuć to doświadczenie w sytuację, w której mówimy, a ja to rozwiążę inaczej, ja pójdę inną drogą i nie muszą mnie wszyscy rozumieć, ale będę w tym bardzo mocno konsekwentny i mam nadzieję, że to też udało się pokazać.
Są takie sceny z książek, które zostają po prostu czasami już po latach mniej więcej się pamięta treść, ale czasami mniej niż więcej, ale kilka takich scen na przykład bardzo mocno się kojarzy z daną książką. I przyznam szczerze i myślę, że mogę tę scenę chociaż trochę przywołać, nie zdradzając aż tak wiele. Chłopiec podchodzi do konfesjonału, klęka, nie wie, jak to się robi. Mhm. Mam na myśli spowiedź, ponieważ jeszcze nie przeszedł tych nauk, które towarzyszą temu kolejnemu sakramentowi, w tym wypadku pierwszej Komunii Świętej, więc nie wie, jak to robić. Ksiądz jest trochę zniecierpliwiony, no ale słucha dziecka i chłopiec mówi: zabiłem własną matkę. Ja mam wrażenie, że to jest scena, która się rozegrała w rzeczywistości. Być może nie, ale ona jest tak prawdziwa, no ale tak czy owak, ona we mnie zostanie bardzo na bardzo długo, kiedy myślę o tej książce, kiedy będę pewnie myśleć za jakiś czas.
Ideą braci też w porównaniu z Ławką było to, żeby w braciach nie było żadnych odniesień do prawdziwych historii. W Ławce zresztą o tym mówiłem i pisałem otwarcie, że czasami pewne sceny zostały wpisane do Ławki, dlatego że naprawdę się wydarzyły. Oczywiście w książce one zostały
przetworzone
jakby na potrzeby również bohaterów. Natomiast w braciach postanowiłem, że absolutnie będę uciekał, wręcz jak mi się cokolwiek, nie wiem, przypomni, skojarzy z prawdziwej historii mojej czy z zasłyszanej, to będę od tego uciekał i będę tak robił, żebym nawet ja sam nie miał takiej świadomości, opisałem tamtą historię. Myślę, że takie ogólne założenie było takie. Ja nie ukrywam, braci postanowiłem napisać po tym, jak w bardzo krótkim, właściwie w przeciągu niespełna 3 miesięcy, straciłem ojca i straciłem teścia. I kiedy przyglądałem się własnej żałobie, kiedy przyglądałem się, co te śmierci zrobiły z naszymi mamami, czyli wdowami, albo jak to odejście na przykład widziały i rozumiały i odczuwały nasze dzieci nastoletnie. Ale też mamy w rodzinie kuzynostwo małych chłopców, mniej więcej w wieku powieściowych braci. To widziałem, że śmierć bardzo dużo zmienia i bardzo dużo wywołuje. Natomiast wtedy właśnie postanowiłem, że będzie książka w dużej mierze o stracie, ale w żadnym momencie nie będę odkrywał tego, co przeżyliśmy dosłownie jako rodzina. Że to będzie całkowicie zabezpieczone.
Że to jest
takie nasze... Ja oczywiście...
Nasze sakrum.
Tak, oczywiście zaraz po żałobie, po odejściu szczególnie mojego taty, opowiadałem na różnych spotkaniach, takich bardziej kameralnych, o tym, jak przeżywałem pożegnanie z ojcem, ale chciałem to na tyle uszanować, żeby to nie było w książce. I rzeczywiście nie jest. I tym samym kluczem posługiwałem się w innych kwestiach. Co do tej sceny z konfesjonału, już słyszałem taką opinię, że postąpiłem dosyć ryzykownie, że jako luterański duchowny opisuje świat, który dotyczy Kościoła rzymskokatolickiego, bo my nie mamy konfesjonałów, więc to nie mogło się wydarzyć w naszej tradycji. Ale to nie chodzi o to, że pisałem to przeciwko komukolwiek, tylko pomyślałem sobie, że jeśli bardzo mi zależy, żeby bracia trafiły do bardzo szerokiego grona odbiorców, nie zamykając się na luterański świat, to pomyślałem sobie, opiszę to w takich realiach bardziej polskich. A myślę, że doświadczenie z konfesjonału, pozytywne, ale również i traumatyczne, jest powszechnym zjawiskiem, o którym wielokrotnie słyszałem z różnych ust. Więc tą scenę łatwo było sobie wyobrazić, że tak mogło być. A z drugiej strony to nie musiał być konfesjonał, to mógł być jakiś dorosły członek rodziny, który to zbagatelizuje. To mógł być katecheta w każdej wyznaniowej konfiguracji. No bo my tak czasem słuchamy te dzieci. bardziej je mamy za psotników i takich małych łajdaków, które po prostu nic nie traktują poważnie, nie? A w tamtej chwili dla tego młodego, właściwie dla dziecka, to była śmiertelnie poważna sprawa. Ale z drugiej
śmiertelnie
strony,
w dosłownym słowa znaczy.
Ale z drugiej strony, co zrobił z tym doświadczeniem konfesjonału, to już tutaj trzy kropki i zapraszamy do lektury.
Z jakiej potrzeby powstają te książki?
Z różnych, bo myślę sobie, że Ławka była pisana w takim czasie. Ławkę pisałem 5 lat, bracia rok, więc to też czyni różnicę. Natomiast Ławkę pisałem w takim momencie, że dużo w sobie przepracowałem, dużo jakiejś takiej przestrzeni, wolności poczułem, dużo takich bardzo fajnych rzeczy się działo w moim życiu. Były te maratony i jakiś taki czas. I to się udziela w Ławce. Oczywiście tam też bohater musi sobie z czymś
to
poradzić.
To może ja jeszcze dodam, że maratony, bieganie to księdza pasja, zresztą rodzinna też poniekąd. No i też ksiądz jest w dalszym ciągu, tak? Organizatorem maratonów, tych ekumenicznych, no właśnie, czy już nie?
Właśnie to jest
przepraszam
ta różnica.
Za tę dygresję,
jasne. I to był taki czas pisania Ławki. Natomiast w międzyczasie straciłem zdrowie, pojawiły się problemy zdrowotne, musiałem zrezygnować z biegania, skończyły się maratony. Były trochę nadzieje, że nasi ojcowie zwyciężą z chorobą, a jednak się skończyło ich odejściem. Było jeszcze parę takich doświadczeń straty, że nie ma takiego happy endu po naszemu, że nie wiem, po COVID-zie tam masz dobrze miesiąc, dwa, jakieś tam ciężkie problemy, ale potem wychodzisz i wracasz. No a co jeśli nie wracasz? To też musisz się odnaleźć w tej sytuacji. Więc myślę, że bracia są pisani z takiego mojego osobistego doświadczenia. Nie nastąpił koniec świata. Żyję i nie tylko fizycznie, ale też poszukałem czegoś innego, czegoś nowego, co obecnie też mi daje bardzo dużo satysfakcji, ale był też czas żałoby, bólu związanego ze stratą, różnych strat, no i szukanie nadziei. I dosłownie tego nie ma w książce, bo historia jest o czymś zupełnie innym. I historia jest od początku do końca całkowicie wymyślona. Moi czytelnicy nie dowierzają, że nie ma żadnego prototypu braci, ale nie ma.
Bo są bardzo, że tak powiem, wiarygodnie narysowani.
Na tym mi zależało, natomiast nie miałem żadnego wzorca. Po prostu, zresztą to w ogóle było bardzo ciekawe, bo wielokrotnie przy pisaniu braci sam pakowałem siebie w jakieś takie pułapki, że opisałem jakąś scenę, a potem jak chciałem wracać do pisania, to nie miałem pojęcia, co zrobić dalej. Właśnie stąd ta liczba ekspertów, którym dziękuję za pomoc, bo to były takie momenty, kiedy nie miałem wyjścia, musiałem dzwonić do kogoś. To trochę były takie zabawne czasem sytuacje, bo zdarzało się, że zapomniałem powiedzieć, że chodzi o książkę.
A tak, znam takie historie, to najładniejsza wiąże się z Moniką Szwają, naszą szczecińską pisarką, która to kiedyś zadzwoniła do lekarza, na pewno nie do ginekologa i położnika, nie pamiętam jakiej specjalności, którego zdała i mówi, słuchaj, jestem w ciąży i uległam wypadkowi. Matko jedyna, co tam się działo, prawda?
Też miałem takie sytuację,
chodziło
że
o oczywiście, wyobraź tak, sobie, tak, zabrakło
tak,
tego.
Tak.
Wyobraź sobie, że kobieta jest w ciąży i ma coś tam i powiedz mi, jak to można rozegrać.
Znaczy,
tak?
Rozumiem to, ponieważ na pewnym etapie jako twórcy jakichś historii, które potem są opisane, te historie są opisane w książkach, w powieściach, jesteśmy tak zanurzeni w tą historię, którą wymyślamy, ale dla nas w danym momencie jest bardzo prawdziwa, że mi też się zdarzyło właśnie zadzwonić do znajomego adwokata i zacząłem mu przedstawiać sytuację braci I dopiero kiedy powiedział, no to jest gruba sprawa, powiedz na kiedy potrzebujesz, bo trzeba ich ratować, to wtedy dopiero się złapałem na tym, że chyba mu nie powiedziałem, że piszę książkę. I to jest właśnie też piękna przygoda, ale emocje, które udzielają się bohaterom, to są też wielokrotnie emocje, które towarzyszą nam, pisarzom, w naszym prawdziwym świecie.
Ale ja też nie odnoszę takiego wrażenia, żeby księdzu bohaterowie jego książek zastępowali prawdziwych ludzi.
Nigdy tak nie czułem, pisząc czy Ławkę, czy Braci, że to jest moja ucieczka przed ludźmi. Bardziej nawet narzędzie do jeszcze większego zbliżenia się. I to jest dla mnie bardzo ważne doświadczenie, że zarówno Ławka, ale teraz widzę, że również Bracia otwierają nawet tych, których znałem wcześniej i którzy są w tej mojej codzienności, otwierają na to, żeby przy okazji przeczytania opowiedzieć o jakichś swoich prawdziwych doświadczeniach, o których opowiadają dlatego, że znaleźli to w książce. Więc bym powiedział, że nawet wręcz przeciwnie, te książki jeszcze bardziej przybliżają mnie do drugiego człowieka i to jest też fantastyczne doświadczenie teraz, jak już książka jest i jest ten taki bardzo ciekawy czas, kiedy już ktoś czyta, już dzieli się swoimi refleksjami, swoimi emocjami. Tak naprawdę pisze się między innymi po to, żeby właśnie mieć teraz takie chwile z czytelnikiem.
Czy ksiądz ewangelizuje przy pomocy książek?
Powiem tak, mam nadzieję, że nie. Mhm. Przynajmniej nie w takiej
dosłownym znaczeniu.
Nawet mam taką nadzieję i bardzo sobie cenię, kiedy na przykład czytelnik dzieli się taką refleksją, że jest na przykład osobą niewierzącą. Określa się jako agnostyk albo że jest ateistą, a jednak książkę czy książki przeczytała i czuje się z tym dobrze, że też coś znalazła dla siebie. Też nie ukrywam, że w Braciach taka właśnie bonhoeferowska koncepcja dorosłego, dojrzałego człowieka, który Pana Boga nie musi używać jako takie wytłumaczenie wszystkiego, ale takie przeżywanie Boga w taki trochę nieoczywisty, niesztampowy sposób. Bardzo mi zależało na tym, żeby to pokazać, że czasem ktoś, kogo może w pierwszej chwili byśmy nazwali niewierzącym, bo nie wpisuje się w jakieś takie ramy określone, jak damy mu głos i pozwolimy mu na przykład napisać list, to się okazuje, że za tym pozornym ateizmem stoi bardzo ciekawa, żywa relacja z Bogiem. I to też w kontekście, mieliśmy ostatnio festiwal bonhoeferowski.
Piękne wydarzenie.
To racja. I to pokazanie też na przykład Tadeusza Różewicza w kontekście jego szorstkich, trudnych, ale dla mnie bardzo pięknych relacji z Bogiem, które wyraził w tym wierszu o obraniu lekcji u pastora Bonhoeffera. Jest wiele innych takich postaci, które moim zdaniem bardzo niesprawiedliwie traktujemy, szufladkując ich, że są tacy albo inni. A może w nich jest więcej wrażliwości na Boga niż w tych, którzy czasami epatują swoją religijnością.
Jak to było, żyj tak, jakby Boga nie było?
To w tym sensie, żeby właśnie go nie tłumaczyć Bogiem wszystkiego, na przykład swoich zaniedbań. Nie ukrywam, jestem mocno obecnie przeczulony na wkładanie takiego zdania. Najwyraźniej to była Boża wola. A może to było nasze zaniedbanie? Może czegoś nie zobaczyliśmy? Może mieliśmy zrobić coś inaczej? Może nam zabrakło wrażliwości? Może Pan Bóg w nas wierzył, a myśmy, no właśnie, nie mieli otwartych oczu. I teraz zamiast powiedzieć, zawaliliśmy.
To spychamy odpowiedzialność na Pana Boga, tak?
Tak, i to jest coś, co mi osobiście bardzo przeszkadza, ale to nie kwestionuje tego, że owszem, czasami coś jest Bożą wolą, tylko lepiej by było, żeby Boża wola była po Jego stronie i w Jego rękach, niż my ją przejmujemy i rozdajemy często jako taka karta wyciągnięta z rękawa i oto przebija wszystko albo zamyka wszystko. No bo kto z wolą Pana Boga będzie chciał dyskutować?
No ksiądz trochę dyskutuje, znaczy w pewnym sensie.
Z ideą wyciągania właśnie tak. karty podpisanej wola Boża. Z tym dyskutuję, na to się nie zgadzam. Moja obserwacja i doświadczenie jest takie, że granie tą kartą potrafi wyrządzić wiele zła. I myślę, że mamy wielu ludzi w naszym chociażby społeczeństwie, którzy odeszli od kościołów, odeszli od wiary, bo ktoś kiedyś zagrał taką kartą.
Ale mam do księdza pretensje.
Proszę bardzo.
Że nie ma tu Szczecina.
Bo nie ma właściwie żadnego miasta.
Wiem, to jest... Ale, bo tak, bo to oczywiście jest pytanie do księdza, dlaczego go tam nie ma. Ale to, żeby opowieść była uniwersalna, ona nie musi przecież dziać się wszędzie i nigdzie, tylko może się dziać w bardzo określonym czasie, miejscu. I wydaje mi się, że wojna i pokój nie traci ze swojej uniwersalności w opowiadaniu o tym, czym jest wojna, tylko dlatego, że dzieje się w carskiej Rosji na początku XIX wieku podczas marszu Napoleona na Moskwę. I takich przykładów jest więcej, więc to oczywiście była prowokacja z mojej strony, tak zadane, ale to jednak jest pytanie, dlaczego tu nie ma Szczecina albo jakiegokolwiek innego miejsca?
To jest takie też od samego początku założenie, żeby bracia byli inni od ławki. W ławce jest bardzo dużo Szczecina. Na przykład na spotkaniu autorskim w Świdnicy usłyszałem, że ławka powinna być w ogóle w każdym biurze informacji turystycznej w Szczecinie, ponieważ można by było miasto zwiedzać tymi śladami
bohaterów.
Albo, że ławka to jest świetna promocja Szczecina jako miasta. Albo ktoś z moich na przykład dawnych znajomych ze Śląska Cieszyńskiego pisał, no teraz to się muszę do tego Szczecina wybrać, bo muszę poszukać tych miejsc. Muszę znaleźć tą ławkę i inne miejsca, bo nie wiedziałam albo nie wiedziałem, że Szczecin jest tak zielonym miastem i przyjadę sprawdzić, czy jest, jak napisałeś. Więc jestem przekonany, że tego Szczecina w ławce było bardzo dużo. I między innymi dlatego taka koncepcja, żeby właśnie nie skupić się i w ogóle nie skoncentrować się na Szczecinie jako takim i stworzyć taką historię, która będzie taka, że nawet jeśli pierwsza i ostatnia scena jest sceną na cmentarzu, i mam nadzieję, że mieszkańcy Szczecina, widząc okładkę, może rozpoznają tego naszego szczecińskiego anioła, ale w książce nawet nie jest napisane, że to jest ten nasz wyjątkowy, przepiękny i przejmujący cmentarz w Szczecinie. Nie wiem, czy to jest wystarczająca odpowiedź, ale tak po prostu czułem, że tym razem tego Szczecina nie chcę go opisać w tej książce i go nie ma.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Naszym gościem był Sławomir Sikora, autor Braci.
Bardzo dziękuję za tą możliwość podzielenia się tymi emocjami związanymi z tą książką. Dziękuję za rozmowę.
Do usłyszenia w Radiu Szczecin.